No dobrze, a teraz może trochę historii. Bogusław Wójcik, IPN Rzeszów. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry.
Znaczenie działalności Keston College, ośrodka studiów nad religią i komunizmem w Wielkiej Brytanii w latach 1969-90. Co to za ośrodek?
No to jest ośrodek mało znany tutaj w Polsce, natomiast dla Polski wiele zrobił. Jego historia jest głównie związana z postacią brytyjskiego, anglikańskiego pastora Michaela Bordeaux, który został wyświęcony w 1960 roku, ale przed tym wydarzeniem był młodym idealistą, człowiekiem, który był niezmiernie uzdolniony lingwistycznie. Skończył studia filologiczne właśnie z filologii rosyjskiej na Oksfordzie i w 1959 roku znalazł się w Moskwie, wysłany tam przez British Council. No i tam był rok. Sporo widział, spotkał różnych ciekawych ludzi, no i zauważył również, że wtedy to, co mówiono o religii, o prześladowaniach religii w Związku Radzieckim, to, co mówiono w Wielkiej Brytanii, to jest pewna fikcja, to jest jednak propaganda radziecka. Widział te prześladowania, no i po powrocie właśnie do Wielkiej Brytanii chciał się tą wiedzą podzielić, ale wtedy panował jednak początek lat 60. taki klimat nieprzychylny. Uważano, że komunizm to już jest zjawisko stałe, że jednak komunistom wiele udało się osiągnąć w sferze właśnie takiej socjalnej, industrialnej. No więc trochę niedowierzano mu. No i zaczął taki bój, który trwał właściwie do końca lat 80., a ta instytucja, o której pan wspomniał, została przez niego utworzona w 69. roku, Center for the Study of Religion and Communism, a w 74. została przeniesiona do takiej miejscowości pod Londynem Keston Common i stąd powstał Keston College, ta nazwa, która funkcjonuje.
A dlaczego powiedział pan, że to był ważny ośrodek dla Europy Środkowej i Wschodniej?
To była inicjatywa prywatna, ale to był też taki ośrodek badawczy. On wokół siebie zgromadził szereg takich postaci znanych, sowietologów, takich jak Sir John Lawrence, Peter Radaway czy Leonard Shapiro. I miał taki zamiar, żeby po prostu zmieniać wyobrażenia ludzi mieszkających na Zachodzie na temat tego, co dzieje się na Wschodzie, za żelazną kurtyną, z tym, że tutaj kluczem do tych wyobrażeń było właśnie religia, prześladowania religijne. Wiele zrobił dla Polski, dlatego że właśnie w kontekście tej działalności, szczególnie w latach 80., była mocno obecna Polska i to, co w Polsce się działo. I to po prostu przekładało się na takie konkretne jakby nastawienie, dlatego że w 1984 roku on dostał nagrodę Templetona, stał się taką już postacią znaną. Ten ośrodek publikował na przykład taki Keston News Service, który był uznawany przez szereg agencji prasowych, telewizyjnych. Po prostu kupowały ten serwis.
Czyli przebił się do opinii publicznej. Udało mu się zmienić opinię Anglików i nie tylko Anglików o tym, co dzieje się za żelazną kurtyną.
No dokładnie tak. Do tego stopnia, że Margaret Thatcher bywała w tym ośrodku. Była jego gościem właśnie podczas wręczania tej nagrody Templetona, ale też na przykład różnego typu delegacje rządowe, czy powiedzmy dziennikarze, którzy wyjeżdżali właśnie do Polski, czy do innych krajów tutaj z bloku wschodniego, przyjeżdżali tam, czy powiedzmy ci badacze z tego Keston College byli zapraszani na takie sesje, powiedzmy instruowali, o co pytać, jak się zachowywać. Tutaj między innymi taki szczegół, to co robiła Margaret Thatcher, że ona zawsze spotykała się też z przedstawicielami opozycji. no to zwracano uwagę, że to jest właśnie też oddziaływanie tych ludzi związanych z Keston College. Oni uczulali na to, żeby w ten sposób też no, zauważać opozycję, w ten sposób ją wzmacniać.
A jest jakiś spadkobierca, kontynuator tej myśli? Czy są jeszcze badacze tego wszystkiego, co dzieje się w Europie Środkowej i Wschodniej? Czy to jest już przeszłość, Keston College zamknięty w 1990 roku?
To jest taka sytuacja, że no, paradoksalnie oni byli organizacją, która działała na takiej zasadzie, że publikowali, zbierali datki, po prostu żyli z pieniędzy, które otrzymywali od ludzi i od różnych fundacji. I w 1989 roku był ten moment kryzysu, no bo uznano, że skoro komunizm upadł, to już powiedzmy racja bytu takiej organizacji.
Bogate archiwa?
Bardzo bogate archiwa.
Zajrzał pan do tych archiwów?
Tylko na razie przez internet, dlatego że w 1994 roku oni próbowali to swoje archiwum, tą swoją bibliotekę tutaj gdzieś w Oksfordzie umieścić, ale się to nie udało. I to całe archiwum Keston College znajduje się w Baylor University w Waco w Teksasie. A wybieram się, może kiedyś zobaczę.
Tego panu życzymy. Jeszcze jedna pozycja, jeszcze jedna książka, jeszcze jedno zainteresowanie pana doktora to Towarzystwo Krzewienia Kultury Świeckiej w służbie ideologizacji społeczeństwa polskiego. Co za tymi hasłami się kryje?
No paradoksalnie właśnie, rok 1969 to zarazem założenie Keston College, a w Polsce połączenie dwóch stowarzyszeń, Stowarzyszenia Ateistów i Wolnomyślicieli i Towarzystwa Szkoły Świeckiej, i powstaje Towarzystwo Krzewienia Kultury Świeckiej. To jest takie też stowarzyszenie, chociaż nazwa jest towarzystwo, którego celem było wspieranie no generalnie partii, W budowaniu państwa świeckiego, a więc budowaniu takiego społeczeństwa, które na przykład odchodziłoby od takiej tradycyjnej obrzędowości religijnej na rzecz obrzędowości świeckiej.
A to z kolei trwa.
To poniekąd może trwa, ale wtedy było to programowo związane jednak z ideologią marksistowską i podłoże tego było zupełnie inne, bo wiadomo, że w tym okresie, w latach 60. czy 70. takie prądy laicyzacyjne w Europie Zachodniej były obecne. Natomiast tam dokonywało się to na zasadzie dobrowolności pewnego zjawiska kulturowego, a to było działanie zaprogramowane.
Postawmy na chwilę tutaj kropkę. Doktor Bogusław Wójcik jest w naszym studio, które jest w Rzeszowie na lotnisku w Jasionce. I jeszcze jedna próba do trzech razy sztuka, tak mówi polskie przysłowie. Andrzej Czarnecki przy telefonie, być może ta jakość połączenia będzie lepsza. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, raz jeszcze. Wydaje mi się, że jest znacznie lepiej.
Jest znacznie lepiej. Złapał pan sieć i złapał pan wiatr w żagle, bo człowiek, który wypoczywa, taki wiatr w żagle ma i taki wiatr mu w te żagle dmucha. Dobrze, dosyć przenośni, powiedzmy o Dolinie Lotniczej, o historii tej doliny, która jest tutaj w Rzeszowie.
Znaczy, wydaje mi się, że żeby lepiej zrozumieć kontekst, rzeczywiście parę słów, jak ona ewoluowała, bo to mówimy o początku, czyli 2003 rok, bodajże kwiecień, kiedy to prezes Marek Zarecki zaprosił szefów kilku firm lotniczych z regionu, które można powiedzieć zaczynały swoją drogę, jeżeli chodzi o rozwój w nowej ekonomii. To było wtedy 8 podmiotów, 8 firm lotniczych, które zawiązały stowarzyszenie, wtedy nazwane Dolina Lotnicza. I teraz ciekawe, ponieważ ja akurat miałem to szczęście, że dołączyłem do WSK Rzeszów wtedy, obecnej Pratt & Whitney, i obserwowałem, miałem ten przywilej obserwować, jak to stowarzyszenie się rozwijało i jakie były priorytety, jakie były główne cele stawiane przed stowarzyszeniem w 2003 roku, a w tym momencie jakie są priorytety w 2019, 16 lat później. To jest bardzo ciekawe. Otóż pamiętam początkowo to takie cele strategiczne dla Doliny Lotniczej. To było stworzenie pewnej reprezentacji, mocnej reprezentacji przemysłu lotniczego, która by była w stanie wpływać na decyzje zarówno samorządów, ale także rządu centralnego, które by w jakiś sposób wspierały rozwój akurat sektora lotniczego. I to mówimy o z perspektywy tych 16 lat, można powiedzieć, że to czasem aż przywołuje uśmiech na twarzy, ale wtedy to były lobbying za tym, żeby przygotować miejsce pod kolejne inwestycje, żeby poprawić infrastrukturę drogową, żeby zagęścić siatkę połączeń portu lotniczego w Jasionce. To pamiętam, to były takie strategiczne cele. Oczywiście potem fenomenalnie to widać z perspektywy czasu. Doszło także aktywność na poziomie unijnym, ale nie tylko w pozyskiwaniu ewentualnych środków na inwestycje, ale także na to, żeby firmy doliny lotniczej miały dostęp i były zauważalne na poziomie unijnym, jeżeli chodzi o uczestnictwo w pewnych programach lotniczych, które Europa wtedy wdrażała na uczestnictwo i dostęp do środków na prace badawczo-rozwojowe. Więc to były początki. Natomiast potem pamiętam taki moment, kiedy to był bodajże 2007-2008 rok, kiedy rzeczywiście duże firmy zaczęły bardzo przyglądać się systemowi edukacyjnemu i poziomowi wykształcenia młodzieży, która wtedy trafiała na rynek pracy, i jak on niestety w tych latach odstawał od to kształcenie, jak ono odstawało od tego, od oczekiwań, od standardów produkcji wtedy już nowoczesnych firm lotniczych. Więc to było bardzo, bardzo ciekawa obserwacja. I teraz podłoże wtedy było takie, że no, infrastruktura edukacyjna jest niewystarczająca, że wyposażenie tych tak zwanych centrów kształcenia praktycznego, CKP-ów, które przy technikach były zorganizowane, jest absolutnie z innej epoki. I pamiętam wtedy też inicjatywę Doliny Lotniczej wspólnie z Urzędem Marszałkowskim pozyskane środki na inwestycje i dofinansowanie 12 centrów kształcenia praktycznego na Podkarpaciu i powstało, można powiedzieć, no, powstały perełki, jeżeli chodzi o te centra kształcenia praktycznego, co bardzo ważne i trzeba to podkreślić, przy współpracy z firmami. To nasi inżynierowie i technolodzy określili, jak mają być wyposażone te CKP-y, jak mają wyglądać. Łącznie z tym, że były nawet definiowane, jaki rodzaj żywicy na posadzki powinien być położony, żeby młodzież, która skończy takie technikum i po swoich tej praktycznej nauce zawodu przyjdzie do firm i nie będzie zaskoczona standardem wyposażenia, rzeczywiście można powiedzieć prawie, że laboratoryjnymi warunkami na produkcji mechanicznej. Musimy sobie z tego zdać sprawę. Więc to się udało. I teraz wydaje mi się, że przychodzi trzecia fala. Nie wiem, czy jest z perspektywy czasu, nie powiem, że to jest fala najtrudniejsza, a mianowicie wchodzimy w to, co nazywamy tą czwartą rewolucją przemysłową. I rzeczywiście te firmy, bo w międzyczasie mówiłem na początku o 8 firmach, obecnie to jest dokładnie 166 podmiotów, bo tutaj wykorzystajmy tą okazję, że mówimy o Dolinie Lotniczej i powiedzmy, że to jest 166 podmiotów, z czego około 100 to są podmioty produkujące i serwisujące dla przemysłu lotniczego. Te pozostałych 66 to można powiedzieć, to są podmioty, które są to jest wsparcie biznesu, to jest także i edukacja, to są niektórzy dostawcy materiałów do produkcji dla przemysłu lotniczego. Więc to jest ten konglomerat. I teraz dochodzimy do takiego momentu, kiedy ten apetyt, poziom rozwoju tej organizacji, jaką jest Dolina Lotnicza, to przeszedł ewolucję od produkcji, i tu musimy sobie to jasno powiedzieć, że początek to była głównie produkcja. Produkcja opierająca się na tych złotych polskich rączkach przysłowiowych, no i oczywiście pewnej bazie technologicznej. Natomiast teraz trzeba sobie zdać sprawę, że Dolina Lotnicza to już nie tylko produkcja, ale badania i rozwój, czyli nasi wykorzystujemy już nie tylko złote rączki, ale także bardzo mądre głowy naszych inżynierów, którzy pracują nad często przełomowymi programami. My to w naszym slangu akurat w Rzeszów mówimy silnikowymi, ale to nie tylko silniki, ale także i elementy płatowca, elementy podwozi, lotniczych. Także można powiedzieć Podkarpacie prawie Dolina Lotnicza, bo mówimy o Świdniku i firmie Leonardo przez Podkarpacie aż po mniej więcej Bielsko-Białą. Więc nasi inżynierowie teraz już pracują nie tylko nad produkcją, ale także i nad wymyślaniem, co jest bardzo ważne. Do tego dochodzi też, można powiedzieć, wisienka na torcie, czyli tak zwane usługi posprzedażne. I tutaj musimy sobie zdawać sprawę, że nie sztuka w dzisiejszych czasach jest wyprodukować, ale sztuką jest sprzedać i serwisować to. A to jest właśnie bardzo cecha unikalna i charakterystyczna dla przemysłu lotniczego, gdzie ten produkt po sprzedaniu przez wiele, wiele lat my nie tracimy go z oczu, tylko sprzedajemy nasze usługi, żeby ten produkt utrzymać i latał przez dziesiątki lat czasem, bo sobie musimy z tego zdać też sprawę. Więc kolejna ewolucja się dokonuje i teraz jakie elementy, jakie kompetencje, jaką wiedzę my będziemy potrzebowali od naszych ludzi. Często mówimy, bagatelizujemy takie rzeczy jak umiejętność pracy zespołowej, jak analityczne myślenie, jak kompleksowe myślenie, jak różnice międzykulturowe. Pamiętajmy, że lotnictwo to jest rynek globalny, więc czy nasi młodzi ludzie, czy jesteśmy pewni, że oni mają odpowiednią wiedzę, żeby pracować w zespole, w którym będzie musiał rozmawiać telefonicznie z człowiekiem z Indii, z człowiekiem z Ameryki Południowej, ze Stanów Zjednoczonych, z Europy Zachodniej. Tutaj mamy pewne wątpliwości, także to wydaje mi się, że jest kolejny strategiczny cel dla Doliny Lotniczej.
Żeby sobie to wszystko wyobrazić, trzeba powiedzieć, że właściwie nie istnieje taki duży samolot, który nie miałby w sobie jakiejś części, jakiegoś podzespołu wyprodukowanego tutaj w Dolinie Lotniczej, że to jest miejsce, które widać z perspektywy całego światowego przemysłu lotniczego, czego dowodem są inwestycje Lufthansa, ponad 150 milionów euro zainwestowane tylko w tym roku, żeby stworzyć największe na świecie miejsce, gdzie się reperuje i przegląda samoloty lotnicze. To są wszystko bardzo istotne informacje, tak jak istotna informacja, że rzeczywiście nazwa Dolina Lotnicza nie jest nazwą pustą, bo często tak się zdarza, że coś nazywamy, a za tą nazwą nic nie idzie, a tutaj jest i realna produkcja, i realny pieniądz, i realne również zarobki.
Ja może tylko dodam, że bo to jest piękne, to jest bardzo ważne, co pan powiedział, że Dolina Lotnicza stworzyła system pewnych połączeń. Pan mówił o inwestycji Lufthansa i MTU, natomiast dodam dla słuchaczy, że właśnie to centrum będzie serwisowało silniki, do których wiele komponentów produkowanych jest w Rzeszowie, w Pradze Mitnej Rzeszów. A jeszcze jako ciekawostkę, bo być może teraz nie wszyscy słuchacze wiedzą, rzeczywiście to był też bardzo cenna uwaga, że przykładowo powiem, że słynny Dreamliner Boeing 787 ma tak zwany silnik pomocniczy APU, to jest w ogonie samolotu turbina, która jako jedyne źródło produkcji tego silnika dla Boeinga jest firma Pratt & Whitney AeroPower, także zlokalizowana w Rzeszowie, dokładnie na kampusie dawnej WSK. Czyli jest jedyna firma na świecie, która produkuje te napędy dla Boeinga 787.
Tutaj postawimy kropkę. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę, za przerwanie urlopu. Dobrego urlopu i dobrego wypoczynku we Francji panu życzę. Prawdą jest, co powiedziałem na początku, że temperatura we Francji to ponad 35 stopni Celsjusza.
Tak, tak. Troszeczkę, można powiedzieć, traktuje nas łagodnie. Lekki wiaterek jest bardzo przyjemny z rana.
A co pan pomyślał, kiedy przechodził pan przez słynny most w Avignon?
No rzeczywiście miejsce wyjątkowe, ale co uderza i co jest dla mnie takie budujące. Akurat teraz rozpoczyna się słynny festiwal teatrów ulicznych w Avignon. Mieszanka kulturowa niesamowita, ale naprawdę widać młodych ludzi, którzy często potrafią wychodzić poza te często bariery, które są paradygmatami w naszych głowach i to jest przyszłość.
Andrzej Czarnecki był gościem Poranka w Net. Na zegarze godzina 9:03.